Dzień dobry, nazywam się Tomasz Kopacz. W tym kursie chciałbym Państwu opowiedzieć, w jaki sposób kontrolować jakość budowanego oprogramowania. Zajmiemy się procesem, pracą grupową, gromadzeniem wymagań, przekładaniem tych wymagań w realizowalne artefakty w kodzie, zadaniami. Trochę też porozmawiamy o testach i o innych elementach, które pomogą utrzymać właściwą jakość budowanego rozwiązania. Jeżeli spojrzymy na problemy związane z jakością oprogramowania, to tak naprawdę od wielu lat one pozostają dokładnie takie same. Przede wszystkim głównym problemem jest problem komunikacyjny. Mamy niejasno przekazywane wymagania, niezrozumiałe, a dokładnie inaczej rozumie je zlecający, a inaczej wykonujący. Brakuje w ogóle pętli zwrotnej, która by mówiła, co się dzieje w trakcie projektu. No bo przecież, jeżeli coś budujemy, czasami pojawia się nowy pomysł, czasami pojawia się inne rozwiązanie, które może troszkę ułatwić to, co tak naprawdę klient sobie zażyczył. Jeżeli testujemy, o ile testujemy, to zespół jako całość niekoniecznie jest w pełni świadomy, jakie są wyniki testów, bo są one wykonywane przez poszczególnych członków na prywatnych maszynach, bez współdzielenia wyników. Jeżeli tworzymy duży system, to prawdopodobnie dzieje się tak, że powstają nam oddzielne silosy oprogramowania, które w naturalny sposób będą próbowały częściowo nałożyć się na siebie i rozwiązać podobny problem. Wyobraźmy sobie generyczne biblioteki narzędziowe, logowanie, inne tego typu rzeczy, które prawdopodobnie, jeżeli nie będzie to ustalone na początku, zostaną niezależnie napisane przez kierowników różnych modułów w jednym systemie. Trochę tych błędów oczywiście wynika też z niewłaściwego użycia technologii, z błędów programistycznych, złych przyzwyczajeń, albo po prostu z faktu, że technologia zmienia się zbyt szybko, żeby zespół za nią nadążał i wiedział, w jaki sposób właściwie ją użyć. W związku z tym konieczne są jakieś metody przeglądu kodu, konieczne są mechanizmy, które zautomatyzują nam analizę tego kodu, no i pozwolą w oczywisty sposób poprawić na koniec dnia jakość. Ale tak naprawdę to, co jest najbardziej potrzebne, to właściwy i sformalizowany sposób komunikacji związanej z rzeczami w projekcie. Jakich narzędzi potrzebujemy, żeby to usprawnić? Przede wszystkim potrzebujemy wspólne miejsce do przechowywania kodu, repozytorium kodu źródłowego. Dzięki temu, po pierwsze, wszyscy członkowie zespołu będą mogli mieć dostęp do wspólnej wersji prawdy, a dodatkowo rozwiązywane mogą być konflikty w sytuacji, kiedy dwie osoby będą pracować nad tym samym plikiem, no i potem trzeba będzie ich zmiany w jakiś sposób połączyć. Potrzebujemy także narzędzia do planowania pracy, takiego, w którym po pierwsze zgromadzimy to, co klient od nas chce, potem podzielimy to na rzeczy, które zespół będzie w stanie wykonać, ułożymy te elementy we właściwej kolejności, wynikającej z jednej strony z priorytetów naszego klienta, a z drugiej strony z technicznych możliwości danego zespołu. A także to narzędzie musi pozwalać na to, żeby rejestrować zmiany. Jeżeli klient trochę zmieni to, co od nas chce, potrzebujemy o tym wiedzieć. Jeżeli u nas pojawia się jakiś błąd, warto, żeby wiedzieć, że dana funkcjonalność dla klienta nie jest jeszcze gotowa, albo że w kolejnym cyklu wytwarzania oprogramowania zdarzyło się tak, że coś, co działało poprzednio, już teraz z uwagi na nowe zmiany w kodzie nie działa do końca prawidłowo. Te wszystkie rzeczy powinny być zgromadzone w jednym miejscu, powinny być łatwo dostępne zarówno dla członków zespołu, jak i też w pewnym ustalonym zakresie dla zleceniodawcy. Oprócz tego niezbędne są pewne dodatki. Tutaj Nazywam to dodatkami, ale z punktu widzenia procesu wytwórczego są to naprawdę krytyczne elementy. Praca programisty jest wystarczająco ciężka, żeby go jeszcze obciążać jakimiś dodatkowymi rzeczami, które po prostu musi zrobić, bo na przykład tak nakazuje proces. Jeżeli już napisał testy jednostkowe, które sprawdzają funkcjonalność działania kodu, to dobrze jest mieć narzędzie, które po prostu będzie pamiętać o tym, żeby okresowo te testy uruchomić. Jeżeli oddaję kod do repozytorium, to może warto, żeby automatycznie się wszystko skompilowało, chociażby po to, żeby reszta członków zespołu też wiedziała, że oddany kod przynajmniej się kompiluje, a na przykład, że najlepiej, żeby się wiedzieli, że kompiluje się i dodatkowo przechodzi testy. Jeżeli już potem będziemy przesuwać się do dalszego cyklu życia oprogramowania i zaczniemy proces wdrażania, czy to na środowisko testowe, czy potem na środowisko QA, czy na środowisko produkcyjne, no to warto, żeby to wdrożenie też nie było wykonywane ręcznie, tylko w miarę automatycznie, żeby nie trzeba było wykonywać czynności przy udziale człowieka, bo po pierwsze to zajmuje czas, a po drugie jest źródłem z pewnym prawdopodobieństwem pewnych dodatkowych błędów. Kolejna sprawa. Projekt duży ma bardzo skomplikowaną strukturę, dużo rzeczy się dzieje równocześnie w różnych miejscach i warto jest zrobić tak, żeby programiści byli po prostu o tym informowani, żeby mogli powiedzieć po pierwsze, co ich interesuje, a po drugie, żeby te komunikaty przychodziły do nich w dosyć prosty sposób, żeby wiedzieli, co mają zrobić, żeby wiedzieli, że ktoś inny zmienił coś, nad czym oni pracowali, albo że pojawiła się nowa funkcjonalność, która w jakiś sposób dotyka. Te wszystkie rzeczy ja tutaj nazywam dodatkami, ale jak Państwo usłyszeli, to one są tak naprawdę bardzo, ale to bardzo istotne z punktu widzenia wykonywania projektu. Od strony produktowej potrzebujemy tak naprawdę dwóch rzeczy. Pierwszą jest oczywiście IDE. Tutaj będziemy głównie używać Visual Studio, ale warto pamiętać o tym, że jeżeli patrzymy z punktu widzenia procesu wytwórczego, to tak naprawdę IDE jest tylko jego częścią, natomiast główną częścią, na której spoczywa odpowiedzialność za właściwy przebieg całego projektu, to narzędzie, które tego procesu pilnuje. W wersji online'owej jest dostępne w tej chwili coś takiego, co się nazywa Visual Studio Team Services. Dawniej nazywało się to Visual Studio Online. Jest to narzędzie dostępne w chmurze, które tak naprawdę zapewnia nam dostęp do miejsca, gdzie możemy gromadzić wymagania, przydzielać taski, zarządzać całą pracą. Równocześnie mamy do dyspozycji repozytorium kodu, tu będziemy używać Gita, a także gotowe narzędzia, które pomagają wdrożyć nasz projekt, czy w ogóle nadzorować, jakie są dalsze losy tego czegoś, co żeśmy wyprodukowali w ramach naszego oprogramowania. Jeżeli ktoś nie chce korzystać z usług chmurowych, to może zawsze z subskrypcji MSDN zainstalować Team Foundation Server, który będzie miał podobne funkcjonalności co Visual Studio Team Services i tylko będzie wymagał zainstalowania na własnych serwerach, utrzymania tego i generalnie dbania o całą infrastrukturę niezbędną dla programistów. W Visual Studio Team Services wszystko mamy gotowe, z odpowiednim SLA, działające, gotowe do użytku. Przyjrzyjmy się teraz, jak taki proces może wyglądać. W pierwszym kroku zajmujemy się planowaniem, to znaczy określeniem, co należy zbudować. Z punktu widzenia narzędziowego mamy tutaj do pomocy mechanizm gromadzenia backlogów, work itemy, czyli jednostki pracy. Dostępne to wszystko jest albo z poziomu www, albo z poziomu bezpośrednio Visual Studio, albo z poziomu Excela, albo z poziomu Eclipse'a, albo z poziomu IntelliJ IDEA, wielu innych narzędzi. Ale celem jest zgromadzenie wiedzy na temat tego, co trzeba zrobić, no i oczywiście potem utrzymywanie tej wiedzy aktualnej. Oczywiście po zaplanowaniu pracy należy ją wykonać. I po pierwsze, wykonać we właściwej kolejności, po drugie, wiedzieć, czy ją się wykonało, czy ją się zrobiło dobrze. Stąd mamy z jednej strony narzędzia pomagające w pracy z kodem Git, TFVC, build server, który automatycznie to kompiluje i na przykład uruchamia testy jednostkowe. Mamy też bardzo ważną rzecz, możemy związać work item, czyli jednostkę pracy, z kodem, czyli wiemy, dlaczego dany fragment kodu powstał, a także z drugiej strony, od strony wymagań, wiemy, które zmiany w kodzie realizują te wymagania. Mamy także oczywiście do dyspozycji profiler, pokazujący zużycie procesora, pamięci, wielu rzeczy, coś, co pozwala nam utrzymać przyzwoitą jakość naszego rozwiązania, a przynajmniej wiedzieć, jeżeli coś się złego dzieje, wiedzieć o tym, że to coś się dzieje wcześniej, nim nam to zgłosi klient. Mamy też bardzo przydatny mechanizm IntelliTrace, który pozwala trudniejsze przypadki rozwiązywać i znajdywać realne przyczyny błędów w naszej aplikacji. Mamy też gotowe frameworki do wykonywania testów. Wspomniane już testy jednostkowe, mamy testy funkcjonalne, mamy testy obciążeniowe. Warto wspomnieć, że testowanie można też zastosować w przypadku projektów bazodanowych. Są specjalne typy testów. Oczywiście to wszystko jest dostępne z poziomu Visual Studio, bo tym się będziemy głównie tutaj zajmować. Istotnym etapem przy tworzeniu aplikacji są także formalne procedury testowe, które zwykle wiążą się z tym, że daną aplikację będziemy instalować na dodatkowym środowisku, sprawdzać, czy działa tam prawidłowo. No i po pierwsze to środowisko trzeba mieć, a po drugie trzeba móc w miarę automatycznie takie procesy wgrywania skomplikowanych aplikacji wykonywać. Przy tworzeniu takich wdrożeń czy wydań naszej aplikacji bardzo pomaga Release Manager, który w tej chwili jest częścią Visual Studio Team Services. To coś kontroluje wykonywane czynności na różnych środowiskach, niezależnie od tego, czy one będą on-premise w naszej serwerowni, czy będą w chmurze. Generalnie Release Manager pozwala wykonać te same operacje na różnych środowiskach przy założeniu różnych konfiguracji. Czyli jeżeli opracujemy sobie proces, gdzie w ramach tworzenia powstaje jakiś projekt, mamy go przetestowanego dewelopersko, potem go potrzebujemy przekazać do działu jakości, no to w tym momencie z punktu widzenia procesowego to też jest wydanie. No ale potem dział jakości na przykład może to przekazać na preprodukcję, czyli technicznie wykonamy niemal dokładnie te same operacje, co wykonywaliśmy poprzednio, tylko po prostu na innej konfiguracji, na innych serwerach. No i potem oczywiście gdzieś na koniec następuje wdrożenie tego na produkcję. Generalnie przy wydaniach jest ważnych kilka rzeczy. Po pierwsze, jak najmniej manualnych rzeczy. Dlatego, że jeżeli znowu pozwolimy człowiekowi wykonywać czynność jakąś, no to po pierwsze on będzie musiał na to poświęcić czas, po drugie jest szansa, że popełni błąd. W związku z tym możemy wszystko automatyzować. Jest nawet pojęcie takie infrastructure as a code, gdzie zakładamy, że definiujemy sobie naszą infrastrukturę w ramach kodu, który technicznie jest po prostu częścią naszego projektu, tylko robi to ktoś, kto się zajmuje bardziej częścią operacyjną, a mniej częścią deweloperską. Stąd między innymi pojęcie DevOps. Teraz bardzo takim wzorcowym przykładem Infrastructure as a Code jest koncepcja wzorców ARMowych obowiązująca w Azure, gdzie my jesteśmy w pliku Johnson w stanie opisać skomplikowaną topologię naszego rozwiązania, otwarte porty, połączenia pomiędzy składnikami i wiele innych rzeczy. Ale nawet jeżeli tego ARMa nie używamy, to możemy wykorzystać PowerShell na Windows, czy SSH, czy Chiefa na Linuxie. Ale generalnie chodzi o to, żeby w ramach procesu wydań, raczej przed nim, zbudować sobie skrypty, które pozwolą nam automatycznie wykonać określone czynności na docelowym środowisku. No i oczywiście potem mamy monitorowanie i utrzymanie aplikacji, kiedy zaczyna działać już na produkcji. Po pierwsze, proszę pamiętać, że z punktu widzenia zespołu deweloperskiego wiedza, którą mają osoby zajmujące się produkcją, jest bezcenna. Bo oni wiedzą, jak rzeczywiście wygląda użycie aplikacji, gdzie ludzie mają problemy, co nie działa, co działa prawidłowo. I teraz w całym procesie bardzo ważne jest przekazywanie tej informacji z działów utrzymań z powrotem na przykład do procesu planowania, z informacją, że tutaj coś nie działa do końca jak oczekiwaliśmy, albo wymaga od nas zdecydowanie więcej pracy i może, drogi zespole, byście to poprawili, bo nam to ułatwi całe utrzymanie tego rozwiązania. Mamy tutaj też bardzo dużo rozmaitych rozwiązań, od Application Insight, monitorowania aplikacji, patrzenia, jak się zachowuje telemetria, jak użytkownik z niej korzysta. Możemy wbudowywać własne liczniki, jakieś określać miary, które będą liczbowo mówić, jak dobra lub zła jest aplikacja. Mamy też drugie narzędzie, Operation Insight, które patrzy od strony infrastrukturalnej na to, co się dzieje z serwerami, na których działa nasza aplikacja. Może to działać zarówno na Windowsie, na Linuxie, bo tak naprawdę tu chodzi o to, żeby zebrać te informacje i w zagregowany sposób móc wysnuć jakieś wnioski. Jeżeli mamy bardzo trudny przypadek, coś nie działa tylko na produkcji, ja wiem, że były najpierw testy, było najpierw środowisko QA, ale na koniec dnia nie działa coś na produkcji, mechanizm IntelliTrace też może być zastosowany do znalezienia problemu na serwerze produkcyjnym. Nie wymaga on instalowania, po prostu złapie, jakiego typu polecenia MSIL się wykonują, przerzucimy tą informację do dewelopera i deweloper dokładnie będzie wiedział, dlaczego jakiś wyjątek został rzucony w naszej aplikacji. Warto tu dodać, że to podejście stosowane jest także wewnątrz Microsoftu. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, warto, żeby przeczytał tak naprawdę opis pokazujący, w jaki sposób taka duża organizacja doszła do bardziej optymalnego procesu budowy i dostarczania oprogramowania. Powodem oczywiście było to, że potrzeba było, zwłaszcza w świecie chmurowym, dostarczać oprogramowanie znacznie szybciej niż dotychczas. W związku z tym potrzebne było, żeby pomiędzy zespołem deweloperskim a zespołem operacyjnym powstał bardzo dobry kanał komunikacyjny. Dlatego, że proszę zauważyć, że jak my mówimy o zadaniach, to tak naprawdę te zadania mogą być deweloperskie, ale równie dobrze mogą dotyczyć infrastruktury. Jedno wspólne narzędzie, które zarządzać będzie zarówno utrzymaniem, jak i tworzeniem oprogramowania. I tym narzędziem jest Visual Studio Team Services. Po wejściu na stronę znajdziemy dłuższy artykuł pokazujący, jak taka transformacja się wykonała oraz dosyć ciekawe, krótkie wideo prezentujące kluczowe elementy tego podejścia. Warto tu jeszcze jedną rzecz dodać, że to jest nie tylko część narzędziowa i procesowa, ale także zmiana troszeczkę sposobu myślenia pracowników, zespołu, tak żeby byli oni odpowiedzialni za cały produkt, a niekoniecznie tylko za swój wycinek, a reszta to wina czy kogoś innego. Dotychczas mieliśmy bardzo silny podział na przykład deweloperów i testerów. W tej chwili zdecydowaliśmy się mieć po prostu inżynierów oprogramowania, którzy mają dostarczyć produkt. Zespół zajmujący się utrzymaniem jest formalnie częścią zespołu, który buduje dane rozwiązanie. Dodatkowo inżynierowie utrzymania są świadomi architektury rozwiązania i mogą z jednej strony optymalizować infrastrukturę tak, żeby optymalnie produkt działał, ale z drugiej strony mają wpływ na to, jak myślą i budują kod deweloperzy, żeby ostatecznie rozwiązanie było lepsze i zachowywało się bardziej efektywnie. Ja, jak już wspomniałem, wszystko po to, żeby było możliwe dostarczanie produktu szybciej o wysokiej jakości.